Artykuł analizuje bioinspirację nie jako proste kopiowanie form przyrody, lecz jako zaawansowany proces abstrakcji i domestykacji biologicznych regularności. Autor stawia tezę: człowiek przekształca naturalne mechanizmy w technologie, instytucje społeczne oraz kapitał wiedzy. Pozwala to redukować koszty poszukiwania innowacji, traktując ewolucję jako gigantyczny i darmowy dział badań i rozwoju. Tekst prowadzi nas od fundamentalnych narzędzi cywilizacyjnych, takich jak zegar i pieniądz, które są w istocie sformalizowanymi wersjami rytmów kosmicznych i biologicznych, przez zaawansowaną biotechnologię CR i SPR, aż po ekonomię innowacji. Kluczowym wnioskiem jest stwierdzenie, że natura dostarcza jedynie proof of concept. Rzeczywista wartość powstaje dopiero w procesie translacji tych wzorców na konkretne rozwiązania techniczne i instytucjonalne. Bioinspiracja jawi się zatem jako metoda delokalizacji poszukiwań innowacyjnych, gdzie bioróżnorodność pełni funkcję kapitału opcyjnego. Chronimy ekosystemy nie tylko dla ich wartości przyrodniczej, ale by zachować dostęp do informacji, których znaczenia nie jesteśmy jeszcze w stanie odczytać. Solar System in a Bottle, jak człowiek zamknął kosmos w przekładniach i nauczył naturę pełnić funkcję pieniądza. Regularność świata stała się standardem, miarą ludzkiego działania. Przejście od śledzenia cieni do symulacji dynamiki kosmosu stworzyło infrastrukturę społeczeństwa. Należy jednak rozdzielić czas zdarzeniowy, związany z rytmem organizmu, od czasu mierzalnego, czyli abstrakcyjnej konwencji. Biologiczny zegar przewiduje naturę, godzina zaś koordynuje ludzi. Badania nad językiem Amondawa wykazały brak numerycznego kalendarza. Jednak nie oznacza to braku poczucia czasu. Podobnie w przypadku Hopi, teza o całkowitym braku pojęcia czasu jest błędna. Lekcja jest subtelniejsza. Każde społeczeństwo doświadcza zmiany, lecz nie każde parceluje dobę tak samo. To parcelowanie stało się technologią cywilizacji. Nasz kalendarz to muzeum dawnej astronomii, konserwatywny system, który przetrwał wieki. Zegar słoneczny wykorzystuje ruch Ziemi względem Słońca. Na półkuli północnej cień przemieszcza się w kierunku, który dziś nazywamy clockwise. Choć to prawdopodobne, brak dowodów, że pierwsi konstruktorzy mechanizmów świadomie kopiowali ten wzorzec. Prawdziwa rewolucja polegała jednak na uniezależnieniu pomiaru czasu od nieba. Zegar stał się narzędziem koordynacji ludzi i procesów, technologią władzy. Dziś żyjemy w konflikcie między rytmem biologicznym a instytucjonalnym. Urządzenie to nazywa się układem słonecznym w butelce. Artefakt wydobyto z wraku u wybrzeży Antykitery między 1900 a 1901 rokiem. Maszynę datuje się na drugi lub pierwszy wiek przed naszą erą. Dzięki tomografii odczytano funkcję kalendarza lunisolarnego oraz faz Księżyca. Mechanizm odwzorowywał nierównomierność ruchu Księżyca zgodnie z teorią Hipparcha. To nie była kopia orbit eliptycznych, lecz szczyt geocentrycznej myśli technicznej tamtej epoki. Maszyna nie musi opierać się na nowoczesnej teorii świata, by precyzyjnie modelować regularności. Mechanizm z Antykitery to materialny przodek symulacji komputerowej urządzenie, które realizuje relacje liczbowe między cyklami. Relacja Cycerona o mechanicznym planetarium sugeruje, że Antykitera należała do szerszej, utraconej tradycji mechaniki helenistycznej. Mechanizm ten jest kluczowy dla teorii bioinspiracji. Nie kopiuje on wyglądu natury, lecz jej matematyczną regularność. Czas i pieniądz to wielkie technologie komensuracji wspólne skale, które umożliwiają organizowanie złożonych społeczeństw. Kauri nie było jedną globalną walutą, lecz jednym z najrozleglejszych systemów pieniądza towarowego w historii. Muszle te były trwałe, mobilne i trudne do sfałszowania. Ich wartość musiała zostać uznana społecznie. To przykład technologicznej egzaltacji, gdzie produkt natury staje się komponentem instytucji społecznej. W Chinach kauri pełniły funkcję pieniądza już w drugim tysiącleciu przed naszą erą. Ślad ten przetrwał w piśmie. Znak muszli do dziś pojawia się w pojęciach związanych z wartością i handlem. Z czasem naturalna rzadkość kauri stała się zmienną geopolityczną. Logistyka pozwoliła zmieniać skalę obiegu, co widać w Afryce Zachodniej. System ten miał jednak mroczny wymiar. Kauri stały się istotnym środkiem płatniczym w transakcjach związanych z handlem ludźmi. Naturalne pochodzenie narzędzia nie nadaje moralności systemowi. To ostrzeżenie przed utożsamianiem tego, co naturalne, z tym, co dobre. Czas i pieniądz wyrastają z materii, lecz ich dojrzała postać zależy od zbiorowego zaufania. Zegar i moneta to technologie koordynacji pozwalające współpracy przekroczyć granice lokalnej obecności. Abstrakcja zwiększa moc działania, lecz może przesłaniać rzeczywistość. Gdy kosmos zostaje zamknięty w modelu, łatwo pomylić model ze światem. Gdy miara staje się celem, przestaje być dobrą miarą. To geneza cywilizacji pomiarowej. Natura inspiruje technologię, technologia produkuje instytucje, a instytucja modyfikuje zachowanie biologicznego człowieka. Mechanizm z Antykitery to relikt, współczesne satelity zaś osiągnęły niewyobrażalną precyzję. Technologie przerastają swoich twórców, lecz wciąż noszą ich ślady. Człowiek nie tylko mierzył niebo, on przede wszystkim słuchał. Ptaki są ocalałą linią dinozaurów teropodowych. Kataklizm sprzed około 66 milionów lat przefiltrował historię, pozostawiając gatunki, które dziś śpiewają nad naszymi głowami. Około 66 milionów lat temu uderzenie asteroidy doprowadziło do zagłady 3/4 gatunków, w tym wszystkich dinozaurów nieptasich. Przeżycie było skutkiem selektywnego filtra katastrofy i historycznego przypadku. Dopiero prace Johna Ostroma z 1976 roku uczyniły hipotezę teropodowego pochodzenia ptaków centralnym punktem paleontologii. Bioinspiracja wymaga tej samej kompetencji, czyli umiejętności zmiany kategorii, do której przypisujemy strukturę. Kuszącym przykładem jest Beethoven. Legenda mówi, że w 1804 roku kompozytor usłyszał śpiew trznadla, z którego wyprowadził otwarcie piątej symfonii. Historia ta, podobnie jak opowieść o losie pukającym do drzwi, pochodzi od Antona Schindlera, człowieka o wątpliwej wiarygodności. To paradoks historiograficzny. Choć nie udowodniono tych wersji, ptasie głosy były realnym elementem świata Beethovena, co potwierdza szósta symfonia. Korekty wymaga teza o 120 uderzeniach na minutę. Notatka łączy naturalny chód z tempem muzycznym, sugerując biologiczny rezonans ciała z rytmem. Nie wolno jednak przekształcać korelacji w dowód na to, że cała ludzka muzyka została zaprojektowana przez chód. Interesująca pozostaje hipoteza ucieleśnienia rytmu. Percepcja muzyczna jest silnie sprzężona z obszarami motorycznymi mózgu. Rytm nie jest więc czystym obiektem akustycznym, lecz potencjalnym programem ruchu. Ryzykowniejsza jest genealogia języka. Sugestia, że pierwsze słowa wyrastały z onomatopei i naśladowania ptaków, nie ma twardych podstaw naukowych. Onomatopeja nie wyjaśnia przecież składni ani gramatyki. Trzeba zatem odróżniać akustyczne podobieństwo od historycznie wykazanego transferu kulturowego. Współpraca hadza z miodowodem dużym to system korzyści i konfliktów. Tak wskazuje Gniazda. Człowiek otwiera je ogniem. Efektywność rośnie o 560%. To nie sielanka. Łowcy bywają strategiczni, by wymusić dalszą pomoc. Clara Spottiswood i Brian Wood wykazali, że łowcy miodu w Afryce posługują się odmiennymi nawoływaniami. Ptaki chętniej reagują na sygnały lokalne niż obce. Oznacza to, że dzikie zwierzęta uczą się ludzkich konwencji. Jest to dowód, że arbitralny element tradycji może zostać przyswojony przez innego gatunku i włączony do systemu wspólnego działania. Bioinspiracja przechodzi tu w biointerakcję. Człowiek nie kopiuje zwierzęcia, lecz włącza jego kompetencje do własnego systemu pozyskiwania informacji. Podobną logikę widzimy w nawigacji oceanicznej Polinezji. Nawigatorzy wykorzystywali ptaki jako rozproszone sensory. Ptak ukazuje się zatem jako partner wielu reżimów poznania. Dla łowcy miodu jest informatorem, dla nawigatora wskaźnikiem lądu, a dla filozofa ewolucji dowodem historycznej ciągłości pomiędzy głęboką przeszłością Ziemi a teraźniejszością. Wielofunkcyjność natury mówi więcej o człowieku niż o samym ptaku. To relacja między obiektem a kompetencją obserwatora tworzy możliwość działania, tak zwane affordances. Bioinspiracja nie jest więc kradzieżą wynalazków, lecz historią interfejsów poznawczych. Człowiek wykorzystuje cudzą adaptację jako rozszerzenie własnego umysłu. Prowadzi to do pojęcia Extended Ecology or Cognition, poznania, którego granica nie kończy się na czaszce, lecz obejmuje całe otoczenie. Interpretację Beethovena należy traktować z rozwagą. Wiemy jednak, że kompozytor słuchał natury. Ludzkie systemy muzyczne rozwijały się w środowisku pełnym rytmu i wokalizacji. Ptak jest tu nośnikiem dwóch skal czasu, chwili oraz milionów lat ewolucji. Ptaki są dinozaurami, to fakt filogenetyczny. Najważniejszy jest proces, w którym człowiek przestaje traktować inne gatunki jako tło własnej historii. Organizmy są aktywnymi producentami informacji. Teraz pojawi się organizm, którego przez wieki widzieliśmy jako wroga. Wirus, bakteria i grzyb pokażą, że granica między przeciwnikiem a narzędziem jest ruchoma. To relacja typu frenemy, biologicznego wroga, który jednocześnie staje się źródłem wiedzy. Jest to najbardziej dojrzała postać bioinspiracji. Historia medycyny zakaźnej to kronika przejścia od demonologii do mechanizmu. Długo wierzono, że choroba jest karą lub wynikiem miazmatów. Dopiero rozwój mikroskopii pozwolił zidentyfikować patogeny. Dobrze ilustruje to historia wirusologii. W 1892 roku Dmitrij Iwanowski odkrył czynnik zakaźny, który przenikał przez filtry bakteryjne. Badacz nie widział wirusa, lecz dostrzegł konsekwencje jego istnienia. Wirusy rzuciły wyzwanie podziałowi na życie i materię nieożywioną. Część z nich na stałe wpisała się w nas. Około 8% ludzkiego genomu to ślady pradawnych infekcji. Ewolucja potrafiła przejąć broń wroga, tak powstały syncytyny niezbędne dziś do tworzenia łożyska. Podobną logikę stosuje biotechnologia. Edward Jenner w 1796 roku wykorzystał krowiankę, by chronić przed ospą prawdziwą. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w XX wieku ospa zabiła około 300 milionów ludzi. Eradykację ogłoszono w 1980 roku. To wystarczy, by pojąć skalę zagrożenia. Szczepionka to inżynieria pamięci biologicznej. W przeciwieństwie do antybiotyku, nie niszczy ona bezpośrednio wroga, lecz uczy organizm samodzielnego rozpoznania zagrożenia. Historia pokazuje jednak, że wykorzystywanie biologii jako technologii niesie ryzyko. Kolejnym przełomem była biologia molekularna. Dzięki rekombinowanemu DNA człowiek zaczął przenosić instrukcje produkcji między organizmami. Biotechnologia zaczęła działać jak programista zmieniający kod żywej komórki. Odkrycie penicyliny przez Aleksandra Fleminga w 1928 roku uczy nas serendypności. Antybiotykooporność nie jest zatem zemstą natury, lecz przewidywalną konsekwencją ewolucji, w której teoria Darwina staje się bezpośrednim narzędziem klinicznym. Lekarz leczący pacjenta działa wewnątrz procesu populacyjnego obejmującego miliardy bakterii. Współczesna nauka dąży do rozszerzenia przestrzeni chemicznej w poszukiwaniu nowych antybiotyków. W 2020 roku zespół z MIT wykorzystał głębokie uczenie, by zidentyfikować salicynę, cząsteczkę skuteczną przeciw szczepom wielolekoopornym. Istnieje jednak druga strategia. Zamiast zabijać komórkę, można utrudnić jej przyczepienie do powierzchni. Przykładem jest technologia Sharklet, inspirowana topografią skóry rekina. Odpowiednio ukształtowane powierzchnie zmniejszają kolonizację bakteryjną bez substancji biobójczych. End rozumował, że skoro cholesterol jest kluczowym składnikiem błon komórkowych, mikroorganizmy mogą wytwarzać związki zakłócające jego syntezę u konkurentów. Tak narodziły się statyny, narzędzia profilaktyki chorób serca. To przykład egzaltacji, gdy metabolit z sieci ekologicznej zostaje przeniesiony do medycyny człowieka. Podobną rolę pełnią bakteriofagi, wirusy infekujące bakterie. Terapia fagowa oferuje precyzję nieosiągalną dla antybiotyków. Najbardziej spektakularnym przykładem przejęcia broni przeciwnika pozostaje CRISPR. To bakteryjny katalog pamięci, w którym fragment DNA wirusa służy jako wzór do rozpoznania intruza, a białko Cas9 pełni funkcję molekularnych nożyc. W 2012 roku mechanizm ten został przeprogramowany na narzędzie inżynierii genomowej. Korekty wymaga historia pacjenta Michaela K. Badanie EDIT-101 z 2024 roku wykazało, że 64% uczestników uzyskało poprawę funkcji wzrokowej. To przełom. Po raz pierwszy edycja genomu w tkance żywego człowieka przyniosła mierzalny efekt. Jednak CRISPR otwiera problem etyki międzypokoleniowej. Modyfikacja linii zarodkowej może być dziedziczna, co pokazał skandal Heian-Kui z 2018 roku. Natura wskazuje, jak ciąć DNA, ale nie mówi nam, czy wolno to zrobić. Biologia dostarcza hipotez. Medycyna musi zapewnić bezpieczeństwo. Znów Die Frenemy ujawnia zmianę w relacji człowieka z naturą. Wykorzystujemy wirusy do walki z bakteriami, a bakteryjne systemy obrony do edycji ludzkiego DNA. To nie jest zwycięstwo nad ewolucją, lecz wejście do jej gry. Medycyna przyszłości musi przypominać ekologię strategiczną. Człowiek sam jest ekosystemem, więc musimy zarządzać relacjami między gospodarzem a mikrobiologiczną wspólnotą. Czasem wystarczy przejąć kompetencje wrogą. Pojawia się jednak pytanie o etykę. Gdzie przebiega granica między odkryciem biologii a patentowanym wynalazkiem? Zmodyfikowany system edycji wymaga ogromnej pracy i kapitału. Przenieśmy zatem bioinspirację z laboratorium do sfery ekonomii. Natura staje się tu kapitałem wiedzy, przestrzenią poszukiwań i niewynalezionych jeszcze możliwości. Biologiczna inspiracja działa na różnych poziomach. Jednak aby obserwacja stała się innowacją gospodarczą, musi przejść przez sito finansowania, regulacji i skalowania produkcji. Biologia nie jest gotowym projektem, lecz biologicznym proof of concept. Pokazuje inżynierowi, że określona klasa rozwiązań jest fizycznie wykonalna. Ewolucja dostarcza zbiór historycznych rozwiązań, które zmniejszają koszt ludzkiego poszukiwania. Proof of concept zmienia strukturę ryzyka. Inżynier zaczyna zastanawiać się, jak przenieść zasadę do warunków przemysłowych. Nowość wynika z nowego zestawienia składników. W ekonomii innowacji najcenniejszym zasobem jest umiejętność dostrzegania nieoczywistych kombinacji istniejącej wiedzy. Bioinspiracja pozwala wyjść poza lokalny obszar kompetencji, lecz aby uczyć się z odległej dziedziny, trzeba posiadać zdolność do rozpoznania wartości zewnętrznej wiedzy i jej przyswojenia. Otwartość na naturę nie zastępuje własnych kompetencji. Bez laboratoriów i instytucji transferu technologii zasoby te pozostają gospodarczo nieme. Aby biomimetyka stała się strategią rozwoju, potrzebna jest infrastruktura, która pozwoli przejść od obserwacji organizmu do prototypu i przedsiębiorstwa. Gdy korporacja wykorzystuje zasoby biologiczne bez uznania ich pochodzenia, bioinspiracja staje się zarzewiem konfliktu o biopiractwo. Dlatego konwencja o różnorodności biologicznej oraz protokół z Nagoi wprowadziły zasadę access and benefit sharing, która ma zapewniać sprawiedliwy podział korzyści z eksploatacji zasobów genetycznych. Sytuacja komplikuje się przy biomimetyce, gdzie inżynier analizuje strukturę liścia czy skrzydła ptaka, nie pobierając próbek DNA. Innowacja potrzebuje swobody przepływu idei, ale sprawiedliwość wymaga uznania źródeł wartości. W ekonomii środowiska mówi się o wartości opcyjnej, czyli wartości przyszłego uczenia się. Wartość zasobu zależy więc od przyszłych pytań, których nie potrafimy dziś wycenić. Każdy organizm przechowuje rozwiązania konkretnych problemów. Od wymiany gazowej po naprawę tkanek. W tym ujęciu wymieranie gatunków to nie tylko strata ekologiczna, to nieodwracalne usunięcie unikalnej informacji. Bioróżnorodność jest globalnym zasobem innowacji, lecz mechanizmy rynkowe nie doszacowują kosztów jej ochrony. Krótkoterminowy zysk często wygrywa z długofalową wartością wiedzy. Potrzebna jest zatem infrastruktura translacji. Pomost semantyczny między biologią a inżynierią, by natura stała się dostępnym źródłem rozwiązań. Ekonomia patch dependencje ukazuje, że efekty sieciowe i koszty utopione mogą doprowadzić do lock-in technologii, nawet jeśli nie jest ona najefektywniejsza. Sukces biomimetyki to nie tylko kwestia idei, ale systemowej selekcji technologicznej. Technologia może być biologicznie elegancka, lecz ekonomicznie źle dopasowana do przemysłowego ekosystemu. Państwo może zmienić warunki selekcji. Tutaj zaczyna się polityczna ekonomia biomimetyki. Gdy koszty utylizacji odpadów ponosi społeczeństwo, firmy wybierają technologię liniową. Bioinspiracja wymaga więc instytucji, które ekonomicznie wynagradzają domykanie obiegów. Globalna ekstrakcja materiałów wzrosła z 30 miliardów ton w 1970 roku do 166 miliardów ton w 2024. Organizm może posiadać funkcję, której znaczenie ujawni się dopiero po wynalezieniu odpowiedniej aparatury. Wartość wiedzy jest zatem produkowana przez rozwój obserwatora. Zachowanie różnorodności chroni możliwość przyszłego uczenia się. To kwestia sprawiedliwości międzypokoleniowej, bo niszczymy zasoby w imieniu osób, których jeszcze nie ma. Gdzie kończy się odkrycie zasady istniejącej w świecie, a zaczyna ludzki wynalazek? W świecie. Tu. W którym model coraz częściej zastępuje rzeczywistość. Ryzykujemy zapomnienie, że zegar społeczny nigdy nie zlikwidował rytmu okołodobowego. Prawdziwa siła bioinspiracji nie leży w technicznej kopii, lecz w pokorze wobec faktu, że natura to dynamiczny proces, którego nie da się zamknąć w patencie. Czy potrafimy zatem budować cywilizację czerpiącą z biologii, nie sprowadzając jednocześnie całej złożoności życia do roli darmowego zasobu? W bilansie korporacyjnym?